Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny długi podcast, na pewno trochę mi zajmie jego nagrywanie, dlatego jeszcze się zastanawiam, czy przypadkiem nie podzielę go na odcinki, ale to już pewnie wyjdzie w trakcie. Dziękuję Wam za całe Wasze wsparcie, za wszystkie te komentarze, za to, że tworzymy tutaj naprawdę fajną społeczność. Dziękuję także moim patronom, którzy mnie wspierają. Dziękuję też Jankowi, który wspiera mnie przy obróbce tych podcastów, dlatego trafiają one do Was tak szybko. Nie wiem jak u Was, ale u mnie pod koniec roku trochę tych spraw się nawarstwia, więc trochę też ciężej jest tym czasem, ale staram się, żeby w miarę te podcasty regularnie były. Nie wiem jak to będzie, czy będą one co tydzień, czy troszkę rzadziej, ale liczę, że będziecie tutaj dalej ze mną. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii o Henry Lee Lucasie i jego kompanie Otisie Tulu. Lucas przyszedł na świat pod koniec wielkiego kryzysu. Mam tu na myśli największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu, który miał miejsce w latach 1929-1933 i objął praktycznie wszystkie kraje oprócz ZSRR. Henry urodził się dokładnie 23 sierpnia 1936 roku w małej miejscowości Blacksburg w stanie Virginia. I był najmłodszy z dziewięciorga rodzeństwa. Jego matka, Viola Dyson-Wall, była sadystyczną alkoholiczką i prostytutką. Zarabiała ona na życie, świadcząc usługi seksualne. Jego ojcem był Anderson, który także był alkoholikiem. Miał on w swoim życiu dosyć nieprzyjemny wypadek, po pijaku upadł na tory pociągów towarowych i tam stracił dwie nogi. Chociaż wspierał rodzinny budżet sprzedając ołówki i przemycane whisky, to jednak Viola była głową rodziny i rządziła domem. Ojciec Henry'ego znany z tego, że produkował na własny użytek alkohol, był w okolicy nazywany kadłubkiem. Jeśli chodzi o rodzeństwo Henry'ego, to nie było pewności, że wszystkie dzieci były dziećmi Andersona, dlatego sytuacja była dosyć skomplikowana. Zwłaszcza, że mieszkali oni w domu, który był nieco większy od szopy. Warunki były tam naprawdę bardzo kiepskie, bo znalazłam nawet takie porównanie, że był to obskurny barak na peryferiach miasteczka, daleko poza jego granicą, gdzie nie dochodziły żadne wodociągi, elektryczność czy linie telefoniczne. Oprócz Lucasów mieszkał tam także przyjaciel mamy Henry'ego, i był to jej sutener, dosyć odstraszający typ, tak byśmy to określili, o imieniu Bernie. Warunki były bardzo specyficzne, bo wszyscy dzielili pojedynczą sypialnię. W związku z tym mały Henry, jego brat, a czasami nawet ojciec, bywali świadkami różnych schadzek Violi i Berniego, a także Violi i jej klientów. Nieraz sama Viola nalegała, aby jej dwóch synów oglądało, jak uprawia seks z klientami. A jeśli usiłowali wychodzić lub nie patrzeć na to, co robi ich matka, byli bardzo surowo karani. O Violi powiedzielibyśmy, że była to kobieta, która nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Raczej to ona decydowała o tym, co się dzieje w domu, jak wygląda generalnie dzień całej rodziny. Natomiast oprócz tego, że pracowała, to w zasadzie nie robiła nic więcej. Odmawiała wykonywania jakichkolwiek prac domowych, nie chciała się opiekować rodziną, nie sprzątała domu, nie przygotowywała posiłków dla rodziny. Ewentualnie, jeżeli już coś gotowała, to tylko dla siebie i Berniego. Przy tym wszystkim cały czas upokarzała swoje dzieci, a także ojca tych dzieci, czyli Andersona. Dochodziło nie tylko do upokorzeń słownych, ale także fizycznych. W efekcie rodzina pozostawiona sama sobie musiała kraść żywność, żeby mieli co zjeść, żeby mieli jak przetrwać każdy kolejny dzień. Violi to raczej odpowiadało, co więcej zaczęła ich traktować jako swoją osobistą służbę i korzystała z ich, powiedzmy, zaradności, a przy okazji wysyłała ich także po wodę czy drewno na opał. Właściwie to takie całkiem niesamowite, że Jedna kobieta terroryzowała wszystkich i nie tylko dzieci, ale także swojego męża, którego nie tylko jakoś tam słownie atakowała, ale także biła go. Jednak nie wiedzieć czemu najwięcej radości dostarczało jej znęcanie się nad małym Henry. I o ile słynny kadłubek, czyli Anderson, miał swoją odskocznię w postaci alkoholu, to jeżeli chodzi o Henry'ego, dopóki nie dorósł, nie za bardzo wiedział, jak odeprzeć ataki matki. Jeśli nie słuchał jej poleceń, próbował wymigać się od jej rozkazów typu oglądania jej z klientami, dostawał potem naprawdę tęgie lanie. Nie były to jakieś drobne klapsy czy bicie paskiem w pupę, ale było to tak porządne lanie, że pewnego razu chłopiec aż 3 dni leżał nieprzytomny. Aż w końcu Bernie się zlitował, a właściwie pewnie zestresował i zawiózł go do szpitala. Jeśli myślicie, że im Henry robił się starszy, tym jakoś mama mu odpuszczała, to niestety jesteście w błędzie. Viola jeszcze bardziej go obciążała swoim zachowaniem, coraz częściej go biła, zmuszała go do pracy od świtu do zmierzchu, a jednym z jego zajęć było pilnowanie destylatora. W tym czasie wraz ze swoim ojcem Andersonem pilnowali alkoholu, który mężczyzna produkował i w ramach podziękowania, nie wiem, okazania jakiejś ojcowskiej czułości, Anderson częstował swojego syna miksturą, w związku z czym Henry dosyć szybko nauczył się pić zabójczą miksturę codziennie, aż w wieku 10 lat stał się uzależniony od alkoholu. Co gorsze, to wszystkie obciążenia, jakich do tej pory doznał, sprawiły, że w swojej głowie zaczął słyszeć głosy. Mimo tego wszystkiego surowość Violi nie malała. Pewnego razu, gdy Henry jakoś nie zastosował się do jej poleceń, nie wykonał ich tak, jakby chciała, zaczęła bić syna po głowie kawałkiem drewna. I robiła to w tak zaciekły sposób, w tak brutalny sposób, że w efekcie rozcięła mu skórę do kości w okolicach czaszki, a uderzenia sprawiły, że Henry wpadł w śpiączkę. I wyobraźcie sobie, że chłopiec leżał cały dzień w śpiączce i to absolutnie nie ruszyło jego mamy. I jedyną osobą, która okazała jakikolwiek niepokój po tym brutalnym ataku na Henry'ego, był Bernie, który właściwie nawet nie tyle co poczuł jakąś empatię do chłopca, ile zaczął się obawiać, że będą z tego jakieś konsekwencje, być może policja się o tym dowie i dostaną jakieś zarzuty albo zostaną aresztowani, więc postanowił porozmawiać z Violą i namówić ją, aby jednak zabrać Henry'ego do szpitala. Kobieta ewentualnie powiedziała, że mogą pojechać. Na poczekaniu wymyśliła bajeczkę, że jej syn spadł z drabiny i oczywiście Henry, obawiając się kary, która na pewno byłaby sroga, przytaknął, powiedział, że faktycznie tak było, że wszedł na drabinę, spadł i stąd to mocne uderzenie w głowę. Jednak mam wrażenie, że Viola nie za bardzo zdała sobie sprawę z tego, co robi. Nie wzbudziło w niej to jakiegoś takiego punktu, że a może jednak tak nie warto robić. Dalej postanowiła gnębić swojego syna, tylko że w inny sposób. Henry był już wystarczająco duży, by chodzić do szkoły, więc Viola postanowiła, że będzie go ośmieszać. W związku z tym robiła mu loki, zakręcała mu włosy na wałki, a następnie ubierała w sukienkę i kazała w ten sposób chodzić do szkoły. Oczywiście dzieci się z niego śmiały, no bo jak to wyglądało, że to jest chłopak, a chodzi ubrany jak dziewczyna. W tym wieku to było bardzo zabawne, wszyscy się z niego śmiali. Aż w końcu nauczyciel, który uczył go w szkole, przejął inicjatywę, stwierdził, że no nie może to tak wyglądać, że biedny chłopiec, nie dość, że zaniedbany, to jeszcze przychodzi przebrany za dziewczynkę i pewnego dnia stwierdził, że obetnie mu włosy, a także przyniósł dla niego koszulę i spodnie do ubrania. Oczywiście mamie Henry'ego bardzo się to nie spodobało i gdy tylko zobaczyła swojego syna, który był ubrany jak chłopiec, to wpadła w furię. Następnie postanowiła wybrać się do szkoły i powiedzieć nauczycielowi, co myśli o jego postępowaniu i bardzo jej się nie spodobało jego wtrącanie do jej życia. Mężczyzna po latach wspomniał Henry'ego jako dziecko z poważnymi zaburzeniami. Według niego Henry zawsze przychodził do szkoły zaniedbany, miał na sobie brudne ubrania, ewidentnie miał problemy z nauką. I pomimo tego, że starał się mu jakoś okazać dodatkową opiekę i troskę, to w domu i tak dalej był źle traktowany. A wręcz to wszystko się pogłębiało, bo od kiedy gdzieś tam wyszedł z tą inicjatywą, to w zasadzie było tylko gorzej. Na chłopca to wszystko oczywiście nie wpływało za dobrze. Miewał coraz częściej ataki, skarżył się na hałasy i głosy w głowie. W międzyczasie doszło też do wypadku z nożem, które pozbawił go w dużej mierze widzenia w lewym oku i to wpłynęło jeszcze na pogorszenie jego stanu. Po tym wszystkim pewnego dnia został uderzony linijką w szkole, a w efekcie jego oko już nieodwracalnie zostało uszkodzone. W efekcie trzeba było usunąć to oko i zastąpić je szklanym. Patrząc tak na te wydarzenia, to można zauważyć, że dzieciństwo Henry'ego to było życie w ciągłym bólu, w cierpieniu. Był pozbawiony miłości rodzicielskiej, nie za dobry kontakt miał też z rówieśnikami, a jedyne osoby, które gdzieś tam się nim interesowały, szybko były od niego odstawiane. Sprawiło to, że Henry coraz bardziej zaczął się fascynować światem, który jest gdzieś tam dalej, tak zwanym światem zewnętrznym. Ciągle marzył, aby zostawić to swoje życie, udać się w jakąś podróż, odciąć od tych wszystkich problemów i zobaczyć, co na niego czeka. Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie, a dokładniej gdy ukończył 5. klasę, przerwał edukację i nigdy więcej się w szkole nie pojawił. Jednak nie za bardzo miał pomysł na to, co ma robić z tym swoim życiem, więc z braku lepszego zajęcia postanowił bardziej, nie wiem czy zaprzyjaźnić, po prostu tak zadawać się z Alfonsem swojej mamy, czyli Bernim, a mężczyzna stwierdził, że nauczy go, jak dręczyć różne żywe stworzenia, kopulować ze zwierzętami i co gorsza, zarówno przed ich uśmierceniem, jak i po. Prowadzenie Henry'ego do świata erotyki, zarówno przez mamę, która oczywiście kazała mu się przeglądać, jak z klientami się zabawia, a potem te wszystkie przygody z Bernim, sprawiły, że Henry zaczął mieć coraz większą fascynację w tym temacie. Sprawiło to także, że dla zabicia czasu zaczął regularnie gwałcić przyrodniego brata. Jedyną osobą w życiu chłopca, która okazywała mu jakiekolwiek zainteresowanie, okazywała mu minimalną namiastkę miłości, był jego tata Anderson. W związku z tym, gdy pewnego dnia upił się i stracił przytomność w śniegu, a w efekcie zmarł na zapalenie płuc, dla Henry'ego świat stał się jeszcze gorszy, jeszcze bardziej zły i prawdopodobnie zaważyło to na całym jego późniejszym życiu. Jego problemy się pogłębiły, nie za bardzo wiedział, co ma dalej ze sobą zrobić, nie mając więc nikogo ani niczego, co trzymałoby go w domu, zaczął włóczyć się po pobliskich miejscowościach, siejąc tam postrach i dopuszczając się rozmaitych przestępstw. W tym czasie bardzo urosła też jego fascynacja seksem. Zaczął zostawiać pułapki na zwierzęta. Chciał potem je wykorzystywać w swoich jakichś rytuałach seksualnych. Oczywiście do tego dochodziły różne tortury i ostatecznie uśmiercanie tych zwierząt. Co gorsze, dla niego powoli stało się rutyną, normalnym życiem, normalnym zachowaniem. Do tego zaczęły dochodzić różnego rodzaju kradzieże, nie tylko żywności, ale pojawiały się też kradzieże pieniędzy. Według późniejszych zeznań Lukasa, to właśnie między 14 a 15 rokiem życia dopuścił się swojego pierwszego morderstwa. Było to w 1952 roku, kiedy to uprowadził 17-letnią dziewczynę z przystanku autobusowego, a następnie bił ją tak mocno, aż w końcu straciła przytomność. Następnie zawlókł ją w jakieś odosobnione miejsce i próbował zgwałcić. W tym czasie nastolatka jednak się ocknęła i zaczęła bardzo głośno krzyczeć. Henry się przestraszył i w efekcie zaczął ją dusić. I robił to tak długo, aż w efekcie znieruchomiała. Według niego nie miał zamiaru jej zabijać. Chciał prawdopodobnie dać upust tylko swoim potrzebom erotycznym, seksualnym. I że później po całym tym zdarzeniu bardzo długo musiał do siebie dochodzić. Jednak do dziś nie odnaleziono ani żadnych dowodów w tej sprawie, ani nie udało się ustalić tożsamości tej dziewczyny. Istnieją więc podejrzenia, że być może do tej zbrodni wcale nie doszło. Niedługo później brat Henry'ego zdecydował, że czas wyprowadzić się z domu i stwierdził, że jest to dobry moment, aby wstąpić do marynarki. Wydaje się, że Henry nie miał zbyt dobrych relacji ze swoimi braćmi. Nie za wiele o tym informacji znalazłam. Jednak po tym czasie Henry dalej nie wiedział, co ze sobą robić. Dalej szukał kłopotów, wałęsając się po okolicy i dosyć szybko je znalazł, bo został niedługo potem aresztowany za włamanie z wtargnięciem. W efekcie skazano go na pobyt w zakładzie poprawczym dla chłopców Beaumont w stanie Virginia. Niestety chłopiec chyba nie za bardzo przemyślał swoje zachowanie, dlatego że wzmianki pochodzące z tego zakładu sugerują, że Henry nie za bardzo się tam odnalazł, wielokrotnie próbował uciec z tego miejsca, był porywczy, był agresywny w stosunku do innych wychowanków. Niektóre źródła sugerują także, że w tym czasie wszedł w pewnego rodzaju relacje z kolegą i była ona natury seksualnej. Łącznie w tym miejscu spędził ponad rok i wychowawcy zapamiętali go jako bardzo zmiennego, bo z jednej strony był porywczy i agresywny, ale drugiego dnia potrafił być bardzo przyjazny, posłuszny i grzeczny. To wszystko oczywiście myliło ich, nie wiedzieli za bardzo, jak z nim postępować. Po tym, jak wyszedł z tego ośrodka, znów wrócił do swojego starego życia. Co więcej, zaczął się przechwalać, że zgwałcił swoją 12-letnią kuzynkę. Jednak o dziwo, postanowił znaleźć pracę. I przez następne 9 miesięcy pracował jako pomocnik na farmie, gdzie zyskiwał nowe umiejętności, ale przede wszystkim wrócił do starych przyzwyczajeń, bo niestety został zatrzymany po raz drugi za włamanie z wtargnięciem. Tym razem z powodu tego, że było to jego drugie przestępstwo i jego wiek już bardziej przybliżał go do dorosłego niż dziecka, skazano go na 4 lata w więzieniu stanowym w Virginii. Co ciekawe, raczej dobrze odnalazł się w więzieniu. Dosyć szybko wpasował się do trybu życia, jaki tam panował. Przy okazji miał też szansę doskonalić swoje umiejętności. Został zatrudniony jako robotnik drogowy, gdzie poszerzał właśnie swoją wiedzę z tego zakresu. Jednak w 1956 roku postanowił wykorzystać chwilę nieuwagi i po prostu uciekł z więzienia. Za cel swojej ucieczki obrał Ohio, a w drodze postanowił ukraść samochód. Na wolności udało mu się być mniej więcej przez 2 miesiące i w tym czasie poznał dziewczynę o imieniu Stella. Wkrótce potem został aresztowany za wywiezienie skradzionej własności poza granicę stanu, a w efekcie skazano go na 13 miesięcy w więzieniu Chilcot w Ohio. Tym razem już był grzeczny, postanowił, że wytrwa swoją karę w więzieniu i mniej więcej we wrześniu 1959 roku został wypuszczony z więzienia, a następnie przeprowadził się do Tecumseh w stanie Michigan. Wybrał tę lokalizację dlatego, że mieszkała tam jego przyrodnia siostra Opal i postanowił, że najlepiej będzie z nią zamieszkać i zacząć swoje życie od nowa. W tym czasie również skontaktował się z wcześniej poznaną dziewczyną Stellą i właściwie po dosyć krótkiej znajomości uznał, że warto poprosić ją o rękę. Kobieta zgodziła się i dosyć szybko ogłosili zaręczynę. Nie do końca wiem, w jaki sposób, ale dosyć niedługo o tej wieści dowiedziała się Viola, która w tym czasie miała już 74 lata i postanowiła odwiedzić Henry'ego i jego narzeczoną i przekonać Henry'ego, żeby anulował te zaręczyny, bo Viola go potrzebuje na stare lata. Oczywiście Henry nie za bardzo chciał się zgodzić na taki sposób swojego życia. Odmówił jej, a następnie Viola, która nie przywykła do tego, aby słyszeć odmowę, postanowiła zacząć się awanturować. Stella, obserwując to wszystko, uświadomiła sobie, że nie jest to rodzina, do której chciałaby wejść. Jak najszybciej zerwała zaręczynę i oddaliła się od Henry'ego, po prostu uciekła od niego. Myślę, że w efekcie dosyć dobrze zrobiła, chociaż pewnie był to kolejny punkt, który wpłynął jakoś na Henry'ego i zmotywował go do tego, co później Henry postanowił robić. W międzyczasie, gdy wybuchła ta awantura między Violą a Henrym i gdy właśnie Viola sobie zażyczyła, by jej syn wrócił do Virginii i się nią zajął, to choć początkowo wydawało się, że po kilku godzinach ostrego picia, które było przeplatane wrzaskami i wzajemnymi obelgami, cała sytuacja skończy się dosyć spokojnie. Jednak stało się inaczej. W międzyczasie Viola nie wytrzymała i zamierzyła się na swojego syna kijem od szczotki, na co Henry bardzo się zdenerwował. Nie dał już sobą pamiętać tak jak w dzieciństwie. Jak najszybciej dobył noża i w pewnym sensie, czy to w porywie, czy w obronie własnej, po prostu podrżnął jej gardło. Zanim zbiegł, znalazł jeszcze chwilę. Prawdopodobnie zgwałcił zwłoki swojej 74-letniej matki. Po 5 dniach ostatecznie zgłosił się na policję, przyznał do tego, co zrobił. To, co powiedział policji, brzmiało mniej więcej tak. Wszystko, co pamiętam, to fakt, że uderzyłem ją w kark. Potem zobaczyłem, że upada i chciałem ją złapać, ale nie zdążyłem. Kiedy podszedłem, aby ją podnieść, zdałem sobie sprawę, że jest już martwa. Potem zauważyłem, że mam w dłoni nóż, a ona jest pocięta. Jak się później okazało, kobieta żyła jeszcze przez 48 godzin. Gdy do domu wróciła przyrodnia siostra Henry'ego, czyli Opal, to znalazła kobietę we krwi. Wezwała jak najszybciej karetkę, lecz ponieważ tej krwi dosyć dużo już utraciła, to nie udało się jej odratować. W raporcie koronera znalazło się stwierdzenie, że Viola zmarła w wyniku ataku serca wywołanego napaścią. I jeśli chodzi o źródła, to tutaj te wersje się trochę różnią. Ja wam powiedziałam, że sam się Henry zgłosił po 5 dniach, ale znalazłam też informację, że Henry'ego zatrzymała policja w Toledo w stanie Ohio. Mężczyzna bronił się, że zrobił to w efekcie samoobrony, że nie miał takiego zamiaru, że nie chciał, że zupełnie nic nie pamięta. Jednak mimo wszystko został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia i w efekcie skazany na 20 do 40 lat w więzieniu stanowym w południowym Michigan. Nie do końca rozumiem, dlaczego to jest między 20 a 40 lat, ale znalazłam tak w kilku źródłach, więc w ten sam sposób wam to podaję. Tym razem pobyt w więzieniu dla Henry'ego nie był już tak pozytywny. Z późniejszych jego opisów można wysnuć, że był to dla niego koszmar. I nie chodziło chyba o przebywanie w samym więzieniu, ale po prostu nasiliły się te głosy w jego głowie. Cały czas je słyszał. Według niego szydziły z niego w dzień i w nocy. Prawdopodobnie były to głosy jego matki, która przychodziła i obwiniała go o to morderstwo. Psychologowie więzienni przeprowadzali z nim oczywiście różnego rodzaju wywiady. Chcieli go uspokoić, jakoś pomóc mu sobie z tym poradzić. Jednak nie za bardzo mogli coś zrobić. Cały czas słyszał te głosy. Powtarzał, że jego matka chciała, żeby popełnił samobójstwo za to, co jej zrobił. Że on musi to zrobić, że te głosy to mu każą. I w efekcie doprowadził do 2 prób samobójczych. Kilka tygodni później Henry napisał list do swojej siostry, w którym oznajmił jej, że nie jest w stanie dłużej znosić tych głosów i zamierza się zabić. Za pierwszym razem podciął sobie żyłę. Za drugim razem postanowił rozciąć powłokę brzuszną. W obydwu przypadkach zdążyli go odratować strażnicy, znaleźli go na czas, przetransportowano go do stanowego szpitala psychiatrycznego i został tam przez następne 4,5 roku, gdzie był poddawany terapii farmakologicznej i wstrząsowej, co przyczyniło się do tego, że pojawiła się u niego jeszcze większa skłonność do przemocy. Pewnego razu podczas tych zabiegów powiedział lekarzom, że jeśli zostanie zwolniony, to z pewnością zabije. Jednak w więzieniu chyba nie za bardzo się tym przejęli, bo pomimo tych jego gruźb, które dosyć śmiało wypowiadał, to w 1966 roku Henry'ego z powrotem przeniesiono do więzienia w stanie Michigan. Tam poddano go badaniu psychologicznemu i następnie wywnioskowano, że nie ma problemu, aby zwolnić go warunkowo. Uzasadnienie takiej decyzji brzmiało mniej więcej tak. Henry'emu Lee Lucasowi całkowicie brak pewności siebie, zdolności polegania na własnych możliwościach, silnej woli i wszelkich sił życiowych. Nie ma śmiałości, aby obwiniać innych za swoje błędy lub niepowodzenia, albo aby zdobyć się na agresywne, antyspołeczne zachowanie w celu ulżenia pewnym dyskomfortom. Powiedziałbym, że dokonuje postępów. Ciekawa jestem, czy potem ten psycholog wrócił do tej wypowiedzi i żałował tak napisanych słów. Henry postanowił wykorzystać czas do zwolnienia warunkowego i zaprzyjaźnił się, że nie to, że zaprzyjaźnił, ale powiedzmy dosyć blisko przebywał z innymi współwięźniami, zwłaszcza tymi bardzo niebezpiecznymi, i uczył się od nich ich metod działania. Oprócz tego studiował różnego rodzaju książki, które dotyczyły procedur policyjnych, tego, jak policjanci postępują w przypadku śledztwa o morderstwo itd. A ostatecznie dostał nawet pracę w więziennym archiwum, gdzie mógł czytać akta innych więźniów. Przy okazji analizował sobie przyczyny, dlaczego ich złapano, na czym polegały ich wpadki. Próbował jakby zrobić sobie taką listę na zasadzie, jak popełniać przestępstwa i nie zostać złapanym. Szybko dowiedział się także, że aby uniknąć złapania, musi przekraczać granice stanu po każdym przestępstwie. Dosyć szybko doczekał się momentu, w którym mógłby się ubiegać o przedterminowe zwolnienie warunkowe. Już w kwietniu 1970 roku minęła połowa tego minimalnego wymiaru kary i dawało właśnie mu to prawo do tego, aby wystąpić z takim wnioskiem. I jak zwykle w takich wypadkach Henry stanął przed obliczem specjalnej komisji, która miała ocenić, czy nadaje on się do wypuszczenia, czy jest odpowiednio zresocjalizowany i zasługuje na taką nagrodę. Warto też wspomnieć, że w tym czasie panowało wyjątkowe przeludnienie w zakładach karnych i podejrzewam, że to było też przyczyną tego, że ostatecznie w czerwcu 1970 roku Henry Lee Lucas został zwolniony warunkowo z więzienia. I teraz nie wiem, na ile to prawda, a na ile wybujałe ego Henry'ego, ale po latach powiedział, że w trakcie pytań przez tą komisję, w trakcie gdy był pytany przez tą komisję, to padło takie pytanie. Czy jeśli zwolnimy pana warunkowo, to znów będzie pan zabijał? Na co mężczyzna miał odpowiedzieć, tak jest, jeśli mnie teraz zwolnicie, będę zabijał znowu. Nie wiem, co o tym mam sądzić, nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że to troszkę jest takie wyolbrzymione, że jest to może jakaś taka śmieszna anegdota, bo nie chce mi się wierzyć, że więzień, który mówi wprost, że będzie zabijał, zostaje wypuszczony. Chyba, że to prawda, to wtedy jestem naprawdę załamana tym systemem w latach 70. 3 miesiące później, gdy Henry znalazł się na wolności, postanowił w bardzo oryginalny sposób pożegnać się ze strażnikami i zakomunikował im, że zostawi im prezenty na progu. Według niego, po latach oczywiście, gdy już miał okazję opowiedzieć swoją historię, to tego samego dnia, gdy wyszedł z więzienia, zamordował 2 kobiety, a ich ciała porzucił w dobrze widocznym miejscu pod murem więziennym i miały być one właśnie tym prezentem dla więziennictwa, strażników, ciężko powiedzieć dla kogo, podejrzewam, że ogólnie dla całego wymiaru sprawiedliwości. Do dzisiaj nie znaleziono jednak śladów tej zbrodni, więc trudno powiedzieć, ile w tych wyznaniach było prawdy. Lucas na wolności nie przebywał zbyt długo. Niecały rok później wrócił ponownie do więzienia stanowego w Michigan, gdyż został oskarżony o usiłowanie porwania nastoletniej dziewczyny z przystanku autobusowego, co już może nam troszkę brzmieć podobnie jak ta sytuacja za jego nastoletnich czasów, a także o pogwałcenie zasad zwolnienia przez posiadanie broni. W efekcie dostał kolejne 4 lata, siedział w więzieniu do sierpnia 1975 roku. Tym razem chyba przemyślał swoje ostatnie oświadczenie i oznajmił władzom więziennym, że będzie próbował znaleźć jakąś pracę, zarobić trochę pieniędzy. Generalnie postąpi bardziej rozsądnie niż ostatnim razem, jednak mężczyzna po prostu zaczął włóczyć się po całym kraju i robił wszystko, aby historia amerykańskiej kryminalistyki nigdy o nim nie zapomniała. Po wyjściu z więzienia o żadnej resocjalizacji nie było mowy. Lucas wykorzystał ten czas, aby mordować i gwałcić ile wlezie. Przynajmniej do jesieni 1975 roku, czyli powiedzmy niecałych 2-3 miesięcy po opuszczeniu więzienia, kiedy to los rzucił go do Jacksonville, a tam poznał Otisa Tula. Ale zanim opowiem wam o Otisie, czas prześledzić drogę po wyjściu z więzienia Lucasa. Na początek postanowił odwiedzić przyrodnią siostrę. Tym samym wyruszył do Maryland, by spotkać się z Almedy Kisser oraz jej córką Aomi Pierce. Prawdopodobnie przebywał tam około 3 dni, po czym przeprowadził się wraz z jej córką i mężem do Chatham w stanie Pensylwania. W tym czasie pracował także w kilku miejscach, bardzo często zmieniając miejsce pracy. Dzięki Pierce'owi Henry'owi, czyli mężowi Aomi Pierce, córce jego przyrodniej siostry, poznał Betty Crawford, wdowę po jednym z jego kuzynów. Ich związek zaczął się od przyjaźni, a 5 grudnia 1975 roku, czyli w zasadzie około pół roku od wyjścia z więzienia, wzięli ślub. Początkowo młoda para mieszkała z Aomią i Pierce'em, ale po pewnym czasie postanowili wrócić tam, gdzie mieszkała przyrodnia siostra Henry'ego, czyli do Port Deposit. i zaczęli wspólne życie na parkingu dla przyczep kempingowych. W tym czasie nie za wiele zarabiali. Henry co chwilę zmieniał pracę. Betty dostała co prawda zapomogę pieniężną z opieki społecznej i głównie z tego się utrzymywali, ale nie były to wystarczające pieniądze, aby zapewnić rodzinie odpowiedni byt. W ten sposób para żyła mniej więcej przez rok, do czerwca 1976 roku, kiedy to poznała inną rodzinę na tym samym kempingu i razem przeprowadzili się do Hearst w stanie Texas. Plan był taki, że Henry zacznie tam szukać pracy, ale i tym razem nie za dobrze mu to szło, więc para zdecydowała się ostatecznie do powrotu do Maryland i pomieszkiwania w Illinois. To, co jest istotne, to to, że Betty miała córki. I po tym, jak para przeniosła się z powrotem do Illinois, nie do końca wiem, czy z córkami, ale podejrzewam, że tak, to między Betty a Lucasem zaczęło się coś psuć. Otóż według Betty, Lucas molestował jej córki. Oczywiście Henry temu zaprzeczył, ale powiedział, że skoro ona tak go traktuje i ma takie podejrzenia wobec niego, to on jej tutaj wyzna, że i tak planował ją opuścić. W związku z czym 7 lipca Lucas spakował swój skromny dobytek i wyruszył w kierunku Florydy. Po drodze postanowił jednak odwiedzić swoją przyrodnią siostrę Opal. Jest to ta sama siostra, z którą mieszkał początkowo, gdy poznał Stellę i odwiedziła go ich mama, która chciała, żeby właśnie wrócił i w tym samym miejscu niestety pozbawił swoją mamę życia. I mniej więcej pobył tam jakiś miesiąc i przy okazji, rozmawiając ze swoim szwagrem Wade'em Kisserem, postanowili we dwóch, że wyruszą do zachodniej Virginii na rodzinny zjazd. Nie wiem, czy już to zauważyliście, ale Henry był dosyć elastyczną i spontaniczną osobą. Pomimo pewnych planów dosyć łatwo podejmował kolejne, więc nie powinno was to dziwić, że w trakcie postoju do tej podróży do zachodniej Virginii poznał pewnego mężczyznę, z którym dał się w rozmowę i ta rozmowa jakoś tak mu się spodobała, że w efekcie postanowił przyłączyć się do niego, a następnie wyruszyć z nim do Luizjany, do Shreveport. Po drodze na krótko zatrzymali się w Virginii. Tam przy okazji Henry odwiedził swojego przyrodniego brata, Harry'ego Wolfa. Zaoferowano mu tam też pracę. To jest dosyć ciekawe. Była to praca szofera. Jednak odmówił, bo dowiedział się, że ta praca byłaby związana z półświatkiem. Prawdopodobnie pracowałby dla mafii, a jednak nie za bardzo chciał się w to mieszać. Ogólnie to jest ciekawe, bo jak pamiętacie, Lucas nie widział na jedno oko, więc praca szofera była dosyć specyficzna, tak podejrzewam. No nie wiem, na ile był kompetentny, aby prowadzić. Nawet nie wiem, czy on miał prawo jazdy, ale dosyć taka ciekawa oferta pracy. Ale oczywiście jej nie przyjął, więc wkrótce potem przeprowadził się do Wilmington, Delaware, gdzie jego krewny, Lennon Crawford, zatrudnił go w sklepie z dywanami. Generalnie tych krewnych jest bardzo dużo, bo tak jak wam przypominam, był jednym z 9 rodzeństwa. A oprócz tego podejrzewam, że tych dzieci mogło być więcej, bo wiadomo, jakie podejście miała jego mama. Przy okazji też potem każde z tych dzieci pewnie jakieś rodziny zakładało, więc wiem, że możecie się w tym pogubić, dlatego co jakiś czas wam przypominam te imiona. Było to kolejne miejsce, w którym Henry za długo nie pobył. W międzyczasie zdążył jeszcze odwiedzić kolejną krewną. Już nie chcę was tutaj wprowadzać w te wszystkie historie. Potem zaczął pracę znowu w sklepie z dywanami, ale u zupełnie innego krewnego. I ostatecznie podczas pobytu u jeszcze innego krewnego, tym razem Hintona Lucasa, spotkał kobietę nazwiskiem Rhonda Knuckles i mieszkał z nią do marca 1978 roku. Tym razem jednak Henry chyba nie chciał już się wiązać, miał w końcu na swoim koncie 2 nieudane, poważne związki. I gdy tylko uznał, że ten związek się wypala, postanowił wrócić do Port Deposit. Tym razem ponownie z siostrą Opal, czyli tą pierwszą siostrą, z którą mieszkał w trakcie tego wydarzenia z mamą. Co ciekawe, właśnie często do tej siostry wracał. Chyba tak jak wam opowiadam, to mam wrażenie, że z nią miał jakąś najlepszą relację. W międzyczasie siostra Almeda, czyli ta, którą odwiedził po wyjściu z więzienia, zaoferowała mu mieszkanie oraz pracę na złomowisku jej męża. Był to moment, w którym mogłoby się wydawać, że Henry ustabilizował swoje życie, w końcu miał swoje miejsce na ziemi, miał pracę, wiódł całkiem spokojny żywot. Jednak nieoczekiwanie jego siostra oskarżyła go o seksualne molestowanie jej wnuczki. Oczywiście Henry zaprzeczył tym oskarżeniom, jednak następnego dnia stwierdził, że czas się ewakuować, w podstępny sposób ukradł ciężarówkę ze złomowiska, a gdy nie wrócił, właściciele zgłosili to na policję. Samochód odnaleziono dopiero kilka dni później w Jacksonville na Florydzie, w stanie zupełnie nie nadającym się do użytku. Gdy Lucas tam dotarł, nie miał ze sobą ani pieniędzy, ani miejsca, w którym mógłby się zatrzymać. Warto wspomnieć, że ówczesny Jacksonville było rodzinnym miastem jego przyszłego przyjaciela i wspólnika, o którym zaraz Wam opowiem. Jednak diametralnie odbiegało od wyobrażenia, jakie większość turystów ma o pięknej i słonecznej Florydzie. W 1949 roku przyszedł tam na świat Otis Tull. Była to dosyć nędzna i zapyziała miejscowość. W tym czasie turyści jeszcze nie za chętnie odwiedzali to miejsce, więc tamta Floryda z dzisiejszą nie miała za wiele wspólnego. Panowała tam odmiana wiary chrześcijańskiej, w której oprócz wartości takich jak miłość do bliźniego czy wybaczenia grzechów, zdecydowanie ważniejsza była bojaźń Boża. Oczywiście odpowiednio była wspierana groźbą ognia piekielnego, smoły i siarki. Rodzice Otisa, co typowe dla większości wyznawców skrajnie uproszczonych wersji chrześcijaństwa, byli dosyć biedni. W dodatku nie opierali się różnego rodzaju alkoholom, a w efekcie mieszanka poglądów religijnych z alkoholizmem do niczego dobrego nie doprowadzała. Otis urodził się 5 marca 1947 roku w Jacksonville. Już jako dziecko zostały u niego zdiagnozowane pewnego rodzaju upośledzenia umysłowe, gdyż rutynowe testy określały jego IQ na poziomie między 54 a 75, co w przypadku tej górnej wartości uchodzi za granicę upośledzenia umysłowego. Bardziej szczegółowe badania wykazały z kolei, że uszkodzenie czołowego i limbicznego płata mózgu prawdopodobnie były przyczyną tego, że co jakiś czas Otis cierpiał na omdlenia i ataki padaczki. W efekcie został skierowany do szkoły specjalnej, którą porzucił po skończeniu 8 klasy. Ten wstęp o chrześcijaństwie nie był przypadkowy, dlatego że wiele wskazywało na to, że w domu Otisa panowały rzeczywiście dosyć specyficzne poglądy religijne. Jak to ujął sam mężczyzna, w jego domu panowało przekonanie, że jeśli się wierzy w Boga, to trzeba również wierzyć w diabła, a jeśli wierzysz w diabła, to wierzysz w Boga. I wydawało się, że przynajmniej kilku jego krewnych w efekcie oddawało cześć diabłu. Z kolei jego babka otwarcie twierdziła, że wyznaje satanizm i miała zwyczaj nawet zabierać Otisa na cmentarze, skąd oboje wykradali zwłoki niezbędne w obrzędach tego kultu. Krążyły także pogłoski, że poza tym, że bezcześcili groby, to dodatkowo sekta, w której miała być jego babcia, miała zwyczaj, aby jadać ludzkie mięso i wyprawiać orgie seksualne, oczywiście w celach sakralnych. Na ile to jest prawda, tego nie wiem, ale takie pogłoski były. Nie da się także wykluczyć, że właśnie przez te bardzo tajemnicze, może nawet zboczone praktyki, wpłynęły na Otisa, a przy okazji już od najmłodszych lat wykazywał fascynację ogniem. I choć Otis dorastał, to fascynacja nie mijała. Właściwie z wiekiem rozwinęła się w pełnoobjawową piromanię. Po latach Otis wyznał, że im większy ogień widział, tym bardziej był podniecony. Do tego wszystkiego mężczyzna odkrył, że prawdopodobnie jest homoseksualistą. Dodatkowo miał też skłonność do transwestytyzmu, co z całą pewnością nie ułatwiało mu integracji z miejscową społecznością. Gdy kiedyś został spytany o swój stosunek do kobiet, Otis odparł, że próbował, ale nie lubi. Jak się domyślacie, dosyć religijne Jacksonville nie było w stanie zaakceptować upodobań Otisa. więc w młodym mężczyźnie bardzo szybko zaczęła kiełkować nienawiść do świata, którą z kolei zaczął zagłuszać alkoholem oraz narkotykami. Początkowo zaczął od podkradania alkoholu swojej mamie, a z czasem zaczął używać wszystkiego, co tylko zdołał ukraść. Już jako nastolatek mężczyzna bywał przeważnie pijany albo naćpany. W wolnym czasie podkładał ogień, a jeżeli chodzi o pieniądze, w jaki sposób je zarabiał, to przede wszystkim prostytuował się, przebierając za kobietę. Trudno właściwie to zrozumieć, w jaki sposób mężczyzna, który miał ponad 1,80 m wzrostu, był szczerbaty i nie miał zbyt delikatnej urody, znajdował chętnych na swoje usługi. Najwyraźniej jednak nie było to jakimś większym problemem, bo choć Otis miał wtedy dopiero 14 lat, to bez problemu znajdował chętnych na swoje usługi. Ciężko wytłumaczyć tego powód. Być może była to kwestia nudów, być może była to konsekwencja przyjmowania narkotyków, albo być może rozwinęło się już jakieś szaleństwo w głowie Otisa, ale pewnego razu zamiast wykonać tego, co powinien w ramach swoich usług, postanowił rozjechać klienta jego własnym samochodem, po czym zniknął bez śladu. Kiedy po kilku latach zjawił się z powrotem w Jacksonville, policja uważała go za głównego podejrzanego w 4 sprawach o morderstwo. I dochodzimy powoli do momentu, w którym Otis poznaje Henry'ego, Henry poznaje Otisa i zaczyna się ich wspólna przygoda. Szybciutko przypomnę, że skończyłam na tym, że Henry zjawił się w Jacksonville, nie miał przy sobie żadnych pieniędzy, nie miał żadnego dobytku, nie miał gdzie mieszkać i postanowił, że uda się po pożywienie, jaki będzie szukał dachu nad głową. W tym czasie dowiedział się o misji, która mogłaby zrealizować jego potrzeby. Oczywiście udał się tam, aby skorzystać z takiej możliwości, i podczas gdy czekał w kolejce po posiłek, zbliżył się do niego mężczyzna, który przedstawił się jako Otis Tull. Zaczęli rozmawiać i wkrótce po tym nowo poznany mężczyzna zaprosił Henry'ego do swojego domu w Springfield na przedmieściach Jacksonville. Otis zdążył się już ożenić z kobietą o imieniu Novella i razem mieszkali z jego mamą, Sarą i jej mężem Robertem oraz kuzynami Frankiem Powellem juniorem i 11-letnią Freedom Powell. Rodzina Tula przywykła do tego, że Otis sprowadza do domu obcych mężczyzn misji. Jego mama, nieraz będąc w mieszkaniu, zdawała sobie sprawę, że prawdopodobnie jej syn ma skłonności biseksualne, często podrywał mężczyzn, potem zabierał ich do siebie, odbywał z nimi także liczne stosunki, więc nie było to już dla niej nic nadzwyczajnego. Dodatkowo Otis czerpał też przyjemność z oglądania męskich gości, którzy uprawiali ze sobą seks albo uprawiali seks z Novellą, ewentualnie z Piercem albo nieletnią Freedom. Henry'emu bardzo szybko przypadła do gustu taka sytuacja. Przyzwyczaił się do tych zwyczajów panujących w nowym domu i wkrótce zaczął dzielić główną sypialnię z Otisem. Natomiast jego żona została odesłana do sąsiadów. Pewnie was zastanawia, skąd się w ogóle wzięła ta żona. I faktycznie tutaj nie za wiele jest informacji na ten temat. Udało mi się znaleźć te informacje tylko w jednym źródle. I z tego, co zrozumiałam, to Novella była 24-letnią kobietą, która nie do końca chyba zdawała sobie sprawę z upodobań męża. Znalazłam taki cytat, że kobieta dopiero po kilku nocy ich małżeństwa, które spędzili razem, zrozumiała, że jest coś nie tak z Otisem. Powiedział jej, że jest zdenerwowany, dlatego że nie może mieć mężczyzny i że staje się zły i zdenerwowany, kiedy musi obcować z kobietą. Ostatecznie zdecydowali się na separację w 1978 roku, a ich małżeństwo potrwało niecały rok. Do tej pory nic nie mówiliśmy o tym, jakiej orientacji był Henry. Też za bardzo nie było o tym w źródłach. Raczej można było podejrzewać, że pociągają go kobiety, bo większość ataków dokonywał na kobiety, ale wychodzi na to, że albo był biseksualny, albo po prostu jakoś zafascynował się Otisem i postanowił skorzystać z jego gościnności, uprzejmości. I w efekcie, gdy Otis rozstał się z żoną, mężczyźni dalej żyli pod jednym dachem u matki Otisa, Sary. W międzyczasie mężczyzna załatwił Henry'emu również posadę w fabryce farb, w której sam był zatrudniony. Ale znając już historię Lucasa, możemy podejrzewać, że za długo tam nie wytrwał i faktycznie pracował tam tylko miesiąc, po czym zrezygnował i wyruszył na północ. Podczas tej podróży został pobity, prawdopodobnie przez kogoś ze swojej rodziny i spędził kilka tygodni w szpitalu. Kiedy wydobrzał na tyle, aby ponownie móc wyruszyć w drogę, stwierdził, że powróci do Jacksonville i na nowo podejmie pracę. Oczywiście skierował się do Otisa, tam też został przyjęty. Następnie matka Otisa, Sara, kupiła dom i przeprowadziła się do niego z nową, powiększoną rodziną. I historia nam się trochę powtarza. Lucas znowu podejmuje pracę, znowu ją porzuca i ostatecznie postanawia wejść w interes związany ze złomowiskiem. Sielanka sobie trwała, wydawało się, że wszystko jest w porządku, jednak Henry zaczął coraz więcej czasu poświęcać nieletniej Fridzie. Jeśli chodzi o jego określenia względem tej nastolatki, to nazywał ją Frida albo Becky. I w pewnym momencie można nawet powiedzieć, że zaczęło się między nimi rozwijać jakieś uczucie, może nawet zaczęli tworzyć jakiś związek. Rodzina wydawała się względnie szczęśliwa, chyba nikomu za bardzo to nie przeszkadzało. I przez ponad rok, do maja 1981 roku, wszystko układało się tak, jak powinno. Aż zmarła Sara, czyli mama Otisa. Po śmierci kobiety mężczyźni zadecydowali, że czas wyruszyć w podróż do Kalifornii. Zabrali także ze sobą Franka i Fridę. Początkowo dzieci, bo właściwie były to dzieci, chociaż doświadczenia, które ich spotkały, raczej sprawiły, że szybko wydoroślały, traktowały tę wyprawę jako przygodę. Ale po przybyciu do Arizony zaczęły tęsknić za domem, ze spokojem, za pewną powtarzalnością i bezpiecznym miejscem. Wówczas Otis zdecydował, że pora przerwać podróż. Sprzedali ciężarówkę, którą jechali i wrócili do domu pociągami towarowymi. W międzyczasie jechali bardzo często na gapę. W ten sposób dotarli aż do Houston, a resztę drogi do Jacksonville przebyli autostopem. Niedługo po ich powrocie ukradli jednemu z krewnych Otisa samochód, pick-upa, i pojechali nim do Wilmington w Delaware, gdzie porzucili samochód. Ale ich podróż przerwała choroba Tula, który trafił do szpitala. W efekcie Lucas został sam z dziećmi i postanowił, że pojadą razem do Maryland. Po przekroczeniu granicy stanu Henry'ego aresztowano i osądzono za kradzież samochodu, a następnie dzieci, czyli Franka i Fridę, zwaną również Becky, odwieziono do jej biologicznej matki, Drusy Lee Carr. Lucas przebywał w więzieniu od 22 lipca do 6 października. Potem ponownie został zwolniony warunkowo i wrócił do Jacksonville. Nie do końca wiem, jakie było podejście matki tych dzieci do całej tej sytuacji, czy ona w ogóle wiedziała, co się dzieje z jej dziećmi i jaka była jej historia, czy również była uzależniona od narkotyków albo alkoholu, ale mam takie podejrzenia, że raczej za dobrze się to nie działo, bo w grudniu 1981 roku kobieta popełniła samobójstwo. W efekcie Frank i Becky, czyli Frida, zostali wysłani do przytułku dla dzieci w Bartow. Miesiąc później Frida, która nie mogła pogodzić się z nowym miejscem zamieszkania, postanowiła uciec z przytułku i policja bardzo szybko wydała ogłoszenie o jej poszukiwaniach. Podejrzewali także, że dziewczyna może przebywać w towarzystwie Lucasa, dlatego na wszelki wypadek poszukiwali tej dwójki. Mieli podejrzenie, że dziewczynka wróciła do Jacksonville, a w jej transporcie pomógł właśnie Henry. Po wyjściu ze szpitala Otis również wrócił do Jacksonville, do swojego domu, i tam wraz z Henrym spędzali wolny czas, pijąc alkohol, krążąc po autostradach i poszukiwali zabawy. Zabawą dla nich było rabowanie pospolitych sklepów i okazjonalnie banków. Kradli pieniądze, żywność, alkohol, ale przede wszystkim czerpali największą przyjemność z tego, że mogli steroryzować obsługę tych punktów. Z każdym kolejnym napadem stawali się coraz bardziej śmiali i brutalni. Ostatecznie doszło do sytuacji, w której sprzedawca, który stawiał choćby cień oporu przeciwko im żądaniom, ostatecznie był zabijany i lądował w kałuży krwi. Po latach Henry opowiedział policjantom o pewnym incydencie. Zeznał, że on i Otis obrabowali sklepik w zachodniej Georgii. Lucas podszedł do lady, wyjął pistolet i przytnął do skroni sprzedawczyni, grożąc jej, że jeżeli nie wyda jej pieniędzy, to ją zabije. Następnie skrępowali sznurem przerażoną kobietę i przenieśli ją na zaplecze. W tym czasie Otis opróżniał kasę, a kobieta zaczęła głośno krzyczeć i wyrywać się. Gdy mężczyzna zagroził jej, że jeżeli nie będzie cicho, to będzie ją musiał zastrzelić, kobieta zamilkła. Następnie mężczyźni postanowili podzielić się pieniędzmi. W tym momencie Henry zauważył, że kobieta próbuje poluzować sznur. Stwierdził, że czas rozprawić się z kobietą i udał się na zaplecze, a następnie jak gdyby nigdy nic strzelił jej w głowę. Później, gdy ładował piwo do samochodu, Otis odbył stosunek z martwym ciałem kobiety. Podsumowując swoje zeznania, Lucas stwierdził, że teraz policjanci mogą zrozumieć, jaka istnieje różnica między nim a Otisem. I miał na myśli to, że Otis zabijał, kiedy miał na to ochotę, a Henry ostrzegał najpierw swoje ofiary, a następnie dopiero je zabijał. Dla śledczych było to nie do pomyślenia i o ile same wydarzenia były już przerażające, o tyle brak emocji i skruchy oskarżonego był jeszcze straszniejszy. Wydaje się, że na mężczyznach w ogóle nie robiło to wrażenia. Faktycznie jakby nie odczuwali żadnych emocji, bo wkrótce po tym wydarzeniu chwytali dosłownie każdą okazję, jaka tylko się nadarzyła, aby w coraz brutalniejszy sposób popełniać kolejne morderstwa. Możliwe, że motywowała ich wzajemna rywalizacja. Wzajemnie chcieli sobie pokazać, który z nich jest bardziej śmiercionośny, który z nich jest okrutniejszy. Otis przechwalał się policji, że gdy jechał autostradą I-35, która prowadzi przez Teksas, natknęli się na parę nastolatków, którzy szli wzdłuż drogi. Prawdopodobnie skończyło się w ich samochodzie paliwo i kierowali się do najbliższej stacji benzynowej. Mężczyzna wysiadł z samochodu, a po prostu jak gdyby nigdy nic, podszedł do mężczyzny i strzelił mu 9 razy w głowę i klatkę piersiową. Następnie zepchnął jego ciało do rowu. W tym czasie Henry postanowił zająć się kobietą, która dosyć głośno krzyczała. Zabrał ją na tylne siedzenie w samochodzie, a następnie, gdy Otis usiadł za kierownicą, Henry wielokrotnie zgwałcił nastolatkę. Otis jednak nie potrafił patrzeć na tę sytuację bez żadnych emocji. Zaczęła nim kiełkować złość i w pewnym momencie, gdy już ta złość praktycznie wybuchła, zatrzymał samochód i wyciągnął dziewczynę na drogę. Następnie strzelił do niej 6 razy, wsiadł do samochodu i wraz z jej ciałem pojechali w trójkę do Jacksonville. Sami mężczyźni nie wiedzieli, kto będzie ich następną ofiarą. Było to dla nich dosyć spontaniczne, być może była to pewnego rodzaju zabawa i właściwie każdy mógł paść ofiarą ich działań. Zarówno zabijali bezdomnych, kobiety, autostopowiczów. Nie mieli tutaj żadnego schematu działania. Po prostu kto się nawinął, ten w ich oczach miał pecha. Jedynie co łączyło ich morderstwa to to, że były one popełniane przeważnie w odludnych miejscach. Jeśli samochody zabójców się psuły albo brakowało im paliwa, to kradli inne. Zazwyczaj mordowali przy tym właściciela tego samochodu. Podróżując bardzo często zmieniali stany. Gdy zmienili już stan, to porzucali samochód, którym jechali, a następnie szukali kolejnej ofiary i schemat się powtarzał. Kiedy Otis i Henry nie rabowali, nie gwałcili czy nie zabijali, to wykonywali dorywcze prace. Jednak ich żądza zabijania z dnia na dzień rosła i w pewnym momencie, gdy stawała się już bardzo silna, to ponownie kontynuowali swoją podróż, zabijając kolejne osoby. Przerażające jest także to, że zabójstwa trwały nawet wtedy, gdy para podróżowała z dziećmi, czyli kuzynami Otisa, Frankiem i Becky, która w tym czasie była już kochanką Lucasa, a miała tylko 12 lat. Ich morderczy szlak ciągnął się od Maryland po Kalifornię, od Teksasu po Michigan. Często, kiedy Frank i Becky czekali w samochodzie, mężczyźni popełniali zbrodnie, a następnie odjeżdżali i zachowywali się, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Obserwując ich działania, można zauważyć, że po pewnym czasie Henry upodobał sobie szczególnie zabijanie kobiet, a zwłaszcza tych, którym psuły się samochody. W późniejszych swoich zeznaniach powiedział policji, że uważał je za taki darmowy lunch. Jedną z takich ofiar odnaleziono porzuconą na polu, całkowicie nagą. Została ugodzona nożem 35 razy w pierś, kark i plecy. Jej morderca wykonał na tyle głębokie cięcie wzdłuż wewnętrznej strony jej ramion i klatki piersiowej, że dochodziło ono do kości łonowej. W dodatku oba jej sutki zostały odcięte. Według policji, która bardzo metodycznie podchodziła do tej sprawy, próbując połączyć wszystkie poszlaki w jakąś całość, Lucas i Tull byli ostatecznie odpowiedzialni za co najmniej 4 lub 5 morderstw w każdym stanie. Według ich obliczeń para nierzadko popełniała kilka morderstw jednego dnia. I w tym momencie chciałabym zakończyć pierwszą część o historii Henry'ego Lee Lucasa i Otisa Tulla. W kolejnej części dowiecie się, jak dalej potoczyły się losy tych dwóch mężczyzn i jak ostatecznie ich złapano. Dziękuję Wam za wysłuchanie, dziękuję za Wasze opinie i zachęcam do dołączenia do grupy Kryminalne Historie na Facebooku, do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie nazywam się Kryminalne, oraz do wspierania mnie na Patronite, aby ten kanał mógł się dalej rozwijać. Dziękuję Wam bardzo i życzę dobrej nocy albo miłego dnia.